Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w poniedziałkowym czasie reakcji. Witają Państwa Krzysztof Kowalski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i także jest w studiu, będzie odbierał telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I Państwa zapraszamy jak zwykle na początku naszego programu do udziału w nim. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Proszę z niego korzystać. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Bardzo Państwu dziękujemy za Państwa wypowiedzi zarejestrowane pod naszym czujnym numerem i sporo się tego uzbierało. Głównie za sprawą alkoholu. Dwa tematy w ubiegłym tygodniu, można powiedzieć, zdominowały czasy reakcji. Pierwszy to prawdopodobnie radni wrócą do pomysłu nocnej prohibicji. Ten pomysł pojawił się w 2022 roku jesienią. Radni w reakcji na skargi mieszkańców miasta, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w centrum, w śródmieściu, no w miejscach, gdzie dużo jest sklepów z alkoholem, który jest sprzedawany przez całą dobę. Ludzie ci skarżyli się, że po prostu w skrócie dużym nie mają życia w nocy. To, co się dzieje przy tych sklepach, nie muszę Państwu opowiadać. Także w czasie reakcji wielokrotnie na ten temat nasi słuchacze się wypowiadali. Radni zareagowali w mojej ocenie prawidłowo i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, a daje im taką możliwość znowelizowana ustawa i postanowili przemyśleć bardzo poważnie pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji. W wielu polskich miastach już taki pomysł został zrealizowany. Także w czasie reakcji wcześniej gościliśmy przedstawicieli tych miast, którzy mówili, że w zasadzie ogólnie opłacało się. W tym sensie, że rzeczywiście można zaobserwować pewne uspokojenie w nocy w tych miejscach, gdzie był wcześniej nocą sprzedawany alkohol. O tym świadczą statystyki policyjne, statystyki straży miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Nasi radni jakby trochę o temacie zapomnieli. W ubiegłym roku w kwietniu odbyła się Komisja Zdrowia, na której przedstawiciele służb, między innymi policji, wypowiadali się na temat tego pomysłu nocnej prohibicji. Ogólnie te wypowiedzi były negatywne, to znaczy wskazywali, że ta prohibicja nocna, to ograniczenie sprzedaży alkoholu, niewiele albo nic nie zmieni. My się z takim poglądem nie zgadzamy. No i temat powrócił. Temat powrócił, prawdopodobnie będzie sporządzony odpowiedni projekt uchwały i ta uchwała będzie wreszcie głosowana w szczecińskiej Radzie Miasta. To był jeden temat alkoholowy w ubiegłym tygodniu. No i oczywiście uruchomił Państwa komentarze zarejestrowane pod czujnym numerem. Drugi temat to alkohol w fabryce wody. Tak jest. Nasza flagowa inwestycja szczecińska, fabryka wody, akwapark, na który czekaliśmy latami, i dorośli, i dzieci zwłaszcza. Osobiście bardzo dopingowałem tej inwestycji, żeby powstała. Byłem w fabryce wody kilka razy i szczerze mówiąc nie zauważyłem, nie rozglądałem się, nie szukałem. Może dlatego nie zauważyłem, że w fabryce wody jest sprzedawany alkohol. I właśnie te dwa wątki alkoholowe w ubiegłym tygodniu spowodowały wiele komentarzy i dzisiaj o alkoholu będzie znowu w czasie reakcji. Będzie także o szafkach szkolnych. Nasza słuchaczka napisała do nas, że w jednym z liceów nie ma takiej możliwości, nie, jest taka możliwość, żeby uczeń mógł zostawić podręczniki i przybory szkolne w szafce pod warunkiem, że uiści. Tak, czyli wniesie opłatę do Rady Rodziców i jeszcze jakąś tam opłatę serwisową specjalnie dedykowaną dla tej szafki. Jeżeli tego nie zrobi, tak pisała słuchaczka, to takiej szafki nie otrzyma. I dzisiaj będzie komentarz Kuratorium Oświaty w tej sprawie. Po pierwsze, komentarz dotyczący opłat czy też składek Rady Rodziców na Radę Rodziców, na jej funkcjonowanie, i komentarz dotyczący właśnie szafek czy też miejsc w szkole dla pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. No i na koniec będzie o borsukach. To już Cały tydzień ten temat czeka. Mam nadzieję, że już tym razem uda nam się porozmawiać z łowczym miejskim panem Ryszardem Czeraszkiewiczem, ponieważ nasz słuchacz zaalarmował, że borsuk dewastuje mu ogródek. Wiemy od naszych słuchaczy, że takich sytuacji w naszym mieście jest coraz więcej. Były dziki, teraz do nich dołączają borsuki. Takie mamy plany na dzisiaj. 510-37-36 numer do naszego studia, a zaczniemy od pilnej uwagi, pilnego ostrzeżenia od naszej słuchaczki, a chodzi o plac Grunwaldzki i tramwaje.
Drodzy kierowcy, uważajmy dzisiaj na placu Grunwaldzkim. Tramwaj zjeżdżający w kierunku placu Rodła nie zapala czerwonego światełka. Rozglądajmy się uważnie. Pozdrawiam.
Prosimy uważać na placu Grunwaldzkim. Nasza słuchaczka alarmuje, że światła nie działają i tu także jest sygnał do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby szybko tam jakaś ekipa pojechała i sprawdziła, co się stało. W ubiegłym tygodniu, w piątek, uwaga, zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Takie zmiany co jakiś czas są wprowadzane i w jakim kierunku one idą? No wiadomo, drożej i więcej, znaczy szerzej, większa strefa i drożej. W tym przypadku akurat większa ona będzie, ale w niewielkim stopniu się powiększy, natomiast będzie znacznie droższa. Znacznie droższa będzie, no i formalnością jest zorganizowanie takich konsultacji społecznych. One zakończyły się w piątek, można było wysyłać swoje uwagi. Mamy obietnicę od pana Wojciecha Jachima, rzecznika spółki nieruchomości Opłaty Lokalne, że przedstawi nam w tym tygodniu wnioski z tychże konsultacji społecznych. To znaczy, co ludzie pisali, czy im się te proponowane zmiany podobają, czy się nie podobają. Zobaczymy. To w tym tygodniu, mam nadzieję, że ta obietnica będzie zrealizowana. Tymczasem mail od naszego słuchacza w sprawie SPP. SPP w Szczecinie jest narzędziem do wyciągania pieniędzy od kierowców ze znakiem zapytania. Słuchacz zaczyna. To kierowca jest słabszą stroną, trzeba archiwizować bilety, pilnować, gdzie parkujemy, a gdzie kupujemy bilet i udowadniać, że zapłaciliśmy. W dniu 5 października, uwaga, 2022 roku, otrzymałem mandat za parkowanie bez opłacenia postoju. Mam potwierdzenie zapłaty. Próbowałem się odwołać od tego mandatu, wypełniłem formularz reklamacyjny i nie dostałem odpowiedzi. Pisałem co jakiś czas z prośbą o odpowiedź. Dostałem odpowiedź po pół roku, że mandat jest anulowany. Rozumiem, ja mam zapłacić w ciągu 7 dni, a oni na wiadomość e-mail odpowiadają 6 miesięcy. Tak nas traktuje władza, jak podwładnych. Mimo tego, że mam potwierdzenie anulowania tej kary, Urząd Skarbowy kilka dni temu obciążył mnie za ten mandat. Czy musimy udowadniać na każdym kroku, że zrobiliśmy wszystko dobrze? SPP w Szczecinie jest narzędziem ucisku. Nie mogę kupić abonamentu, bo nie płacę podatków w Szczecinie, a stawka abonamentu jest tak wysoka. Dziś to 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł na rok. Jak ktoś zarabia najniższa krajowa, to jedynie wypłatę oddaję, to jedną wypłatę oddaję do SPP. Wiem, że moja wiadomość nic nie zmieni, ale może ludzie będą pamiętać, że trzeba zbierać bilety i inne potwierdzenia i trzymać je latami, odwoływać się od czasu odpowiedzi i walczyć o swoje, napisał pan Piotr. Dziękuję za tego maila. I jeszcze jeden, tym razem telefon w sprawie SPP, strefy, która funkcjonuje tuż przy Urzędzie Miasta.
Witam, cześć reakcji, Łukasz z tej strony. Mam takie pytanie, zagwozdka odnośnie strefy płatnego parkowania. Zatrzymujemy się pod Urzędem Miasta, idziemy do Wydziału Komunikacji z tablicami rejestracyjnymi. Zdejmujemy przednią, tylną. Obecnie nalepki na szybie już nie trzeba mieć. Jakie numery rejestracyjne wpisujemy do automatu? A jak nie zapłacimy za parking, to kto dostanie dodatkową opłatę? Pozdrawiam, hej.
Tak, proszę pana, jest ciekawiej. Jest ciekawiej niż pan myśli, bo najprawdopodobniej, z dużym prawdopodobieństwem, bardzo dużym prawdopodobieństwem, wymóg wpisywania numeru rejestracyjnego w tym pionowym urządzeniu służącym do pobierania opłat, ten wymóg jest nielegalny. To znaczy, nie ma on żadnych podstaw prawnych, ani w ustawie, ani w uchwale Rady Miasta, regulaminie SPP. Nigdzie nie jest napisane, że pan musi wpisać numer rejestracyjny, a więc problem jest głębszy, poważniejszy niż pan sądzi. Tak to wygląda w naszej SPP. Wrócimy do tematu, bo tak jak powiedziałem, po tych konsultacjach chcielibyśmy się dowiedzieć, co mieszkańcy miasta na temat tych pomysłów urealnienia funkcjonowania strefy płatnego parkowania, jak to nazwał pan Wojciech Jachim. To urealnienie ma spowodować to, że strefa dogoni galopującą inflację, czyli będą podwyżki. Opłata, ta kara, czy też opłata dodatkowa, to ciekawe, bo to wybiega daleko w przyszłość, to urealnienie, bo tu jest podwyżka 100%. Takie są prognozy szczecińskiego Niolu na inflację na najbliższy czas. 510, 37 i 36, teraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i długo oczekiwany pan Kacper Reszczyński, rzecznik ZDITM-u, jest z nami. Dzień dobry, panie Kacprze, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Kacprze, kumulacja, bo dużo pytań e-mailowych i w telefonach od naszych słuchaczy do ZDITM-u. Panie Kacprze, zaczniemy od uroczej dzielnicy naszego miasta i urocze miejsce, bo ulica Żwirki i Wigury, dobrze? Na ulicy Żwirki i Wigury, to jest tak, Żwirki i Wigury i dalej Czorsztyńska, to są ulice jednokierunkowe. Od Witkiewicza do Mickiewicza. Jest tam duży ruch. O ile pamiętam, w tej chwili jedzie tamtędy jedna albo nawet dwie linie autobusowe i dużo samochodów, bo tak jak powiedziałem, od Witkiewicza do Mickiewicza sobie przejeżdżają. I na ulicy Żwirki i Wigury od wieków był przystanek autobusowy w Zatoczce. I to zostało zmienione. Proszę posłuchać telefonu.
Chciałam się zapytać, czy może ktoś by doszedł do wniosku, kto jest inicjatorem zmian usytuowania przystanku przy ulicy Żwirki i Wigury. Dotychczas przystanek był w Zatoczce, obecnie przystanek jest przy ulicy, no i co powoduje normalne zatory. Ponoć tu względy bezpieczeństwa, że pasy tam zaraz były, że nie było nic widać. Natomiast ten przystanek był przez kilkadziesiąt lat i nie było żadnych wypadków, nie było żadnych tych, więc to jest niezrozumiałe, dlaczego ZDITM potrafi w tej chwili zakorkowuje miasto, no, w ten sposób. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Panie Kacprze, przystanek sobie funkcjonował w Zatoczce bezpiecznej, dużej, tuż przed przejściem dla pieszych i być może to z tego powodu trzeba było go przesunąć, ale to pan powie, czy aby na pewno. I tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Wita Stwosza, po której mniej więcej ruch jest taki, że jeden samochód na pół godziny przejeżdża.
Wie pan co, do tej sprawy możemy się odnieść bardziej szczegółowo po wprowadzeniu projektu organizacji ruchu, bo on w tym momencie jest wprowadzany, a to z kolei może zająć jeszcze kilka dni, czyli po tym terminie, kiedy zostanie on wprowadzony, będziemy się, jeśli będzie taka wola z państwa strony, bardziej szczegółowo do lokalizacji tego przystanku odnosić.
Dobrze, teraz ta lokalizacja, rozumiem, jest tymczasowa i nie bez projektu organizacji ruchu. Powiem tylko, dopowiem, bo mogą nasi słuchacze nie wiedzieć. Projekt organizacji ruchu to jest bardzo kluczowy dokument, który zgodnie z prawem reguluje, tak jak nazwa wskazuje, organizację ruchu na ulicach. To znaczy oznakowanie pionowe, poziome, parkingi i tak dalej, wszystko, co ruchu dotyczy. I nic nie może odbiec od tego projektu, tak?
Tak, tak, zgadza się.
No dobrze, a dlaczego ten przystanek... Jasne, a dlaczego ten przystanek w takim razie nie ma projektu, on dopiero jest wdrażany bądź procedowany, dlaczego ten przystanek został przesunięty, a nie został po prostu w Zatoczce tak jak było?
Wie pan co, tak jak mówiłem, wolałbym się odnieść do tego, po tym jak zostanie to wprowadzone, będę miał więcej informacji na ten temat i będę mógł bardziej szczegółowo wnieść, jakby przedstawić.
Rozumiem, a kiedy to nastąpi, panie Kacprze, kiedy ten projekt?
Jeszcze kilka dni na dokończenie wprowadzania tego projektu. Trudno mi powiedzieć, bo to jakby może być różnie z pogodą. Natomiast to jest kwestia, jak się nic nie stanie, paru dni, dosłownie kilku dni.
Bo jest jeszcze jeden wątek dotyczący tego przystanku, to znaczy taki, że on został przesunięty, cofnięty z tej zatoczki trochę wcześniej w kierunku ulicy Witkiewicza i tak się akurat złożyło, że jak autobus się zatrzymuje, otwiera drzwi, to ludzie wychodzą wprost na słup latarni. Na to zwróciła nasza... Tak, widział pan. Jest zdjęcie na naszej stronie internetowej, które to dokumentuje, zatem no jest fatalnie.
Jasne, do tego też się odniosę za kilka dni, ale tak, znam to zdjęcie, widziałem.
Dobrze, to inny przystanek, niedaleko, bo ulica Grota Roweckiego, posłuchajmy telefonu.
Ja jestem mieszkanką dzielnicy Pogodna. Przy ulicy Grota Roweckiego są dwa przystanki dla linii 53. Drugi przystanek, z którego autobus wyjeżdża w kierunku Witkiewicza, został, no można powiedzieć, uszkodzony. Wybita jest tylna szyba, tam jest chyba kilka płat i to już ponad 2 tygodnie. Nic tam się nie dzieje, szkło jest rozdeptane. Nie wiem, kto chodzi, sprawdza te wiaty. Proszę o interwencję.
Dziękujemy za sygnał. Być może, bo to telefon zarejestrowany już kilka dni temu, tak jak powiedziałem, na pana Kacpra czekaliśmy trochę. Może to już zostało posprzątane?
Tak, to szkło tam na przystanku Roweckiego zostało już uprzątnięte, a szyba zostanie uzupełniona do 15 października, czyli do...
Jakimś materiałem, którego nie da się tak łatwo rozbić?
Tego nie wiem. Nie, no z tego co wiem, będzie to szyba. Po prostu.
Dobrze, teraz bilety, a właściwie szczecińska karta aglomeracyjna. Szczecin tutaj oferuje młodzieży szkolnej bezpłatne przejazdy, bardzo słusznie zresztą. I napisał do nas pan Marcin. Dzień dobry, jestem mieszkańcem Szczecina i ojcem dwójki dzieci w wieku szkolnym, syna w wieku 17 lat oraz córki w wieku 12 lat. Moje dzieci, jako uczniowie szczecińskich szkół, uprawnione są do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów nadawane są. Po raz pierwszy przy każdej zmianie szkoły na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia, to jest wyżej wymienionej legitymacji szkolnej z wpisanym adresem zamieszkania ucznia lub zaświadczenia wydanego przez szkołę potwierdzającego adres zamieszkania ucznia. 2. Po raz kolejny. Uprawnienie przedłużane jest na kolejny rok szkolny na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 3. Na okres ważności określony na legitymacjach szkolnych. Wszystko jasne na razie do tej pory w tych punktach. Jak co roku we wrześniu mój syn udał się do kasy ZDITM-u celem przedłużenia uprawnienia na kolejny rok szkolny. Ku wielkiemu zdziwieniu usłyszał, że bezpłatne przejazdy jego, jak i jego siostry zostały przedłużone tylko i wyłącznie do dnia, kiedy kończy 18 lat. Ważność darmowych przejazdów dla osoby, która kończy 18 lat, może jakoś bym zrozumiał, ale nie wiem dlaczego. Przy okazji drugie dziecko, które ma 12, traci uprawnienia. Przy okazji zmusza się do wyrobienia nowych kart. Nowe zdjęcia, nowe karty, bieganie po urzędach i tak dalej. Na marginesie dodam, że szczecińska karta aglomeracyjna, na którą nabijane są darmowe uprawnienia, jest ważna przez 10 lat od dnia jej aktywowania. Dobrze, panie Kacprze, najważniejsze chyba pytanie dotyczy tego, że uczeń, który kończy 18 lat, traci te uprawnienia, tak?
Wie pan co, tutaj troszkę inaczej się sprawa ma, bo z informacji, jakie się znajdują w tym mailu czy w tej interwencji, my podejrzewamy, że chodzi o szczecińską kartę rodzinną, która rządzi się jakby trochę innymi prawami niż szczecińska karta aglomeracyjna, choć obie to ten sam nośnik. I szczecińska karta rodzinna ma ogranicznik w postaci właśnie nadanego uprawnienia do ulgi rodzinnej, a tym ogranicznikiem jest termin ukończenia 18 lat przez najstarsze dziecko.
Ale dobrze, bo zatrzymajmy się, panie Kacprze, żeby to wyjaśnić. Szczecińska karta rodzinna jest przyznawana do rodzinom wielodzietnym, tak?
Tak, z tego tak.
Okay. I jeżeli najstarsze dziecko kończy 18 lat, to ta karta cała jakby traci te swoje uprawnienia, tak? Dotyczy wszystkich członków rodziny, tak?
Nie mam szczegółowych informacji na ten temat, natomiast dokładnego jakby działania tej karty w tym przypadku. Natomiast mam taką sugestię, że jeśli robić, jakby potrzebuje szczegółowych informacji na ten temat, to oczywiście służymy pomocą. No i prosimy o skontaktowanie się jakby z działem taryfowym biletowym z ZDITM-u ulicy Klonowica.
Dobrze, panie Kacprze, to może tak. A jak działa SKA, Szczecińska Karta Aglomeracyjna?
Wie pan co, też musiałbym się zagłębić w to. To są, znaczy nie chciałbym, nie mam na razie informacji głębszych na ten temat. Mam po prostu na szybko zebrałem te rzeczy, które mogą być pomocne w tym konkretnym przypadku, czyli jakby prośba o skontaktowanie się z nami, z naszym działem taryfowo-biletowym, jakby załatwienie tego już bezpośrednio. Jeśli pojawią się szczegółowe pytania dotyczące funkcjonowania tego, to ja oczywiście postaram się na to odpowiedzieć.
To panie Kastrze, a możemy się umówić w tym tygodniu? No tak ogólnie, żeby wyjaśnić.
Możemy.
Taka, jaka jest różnica między funkcjonowaniem szczecińskiej karty rodzinnej a aglomeracyjnej, żeby tutaj nie było takich właśnie sytuacji, że dziecko kończy 18 lat, szczecińska karta rodzinna przestaje działać i to dotyczy wszystkich członków rodziny. Natomiast aglomeracyjna prawdopodobnie nie, ale mówię prawdopodobnie, bo nie wiem do końca, tak?
Dobrze, możemy się umówić na taką rozmowę, ja będę miał więcej informacji na ten temat, natomiast zachęcam do kontaktu w tej sprawie, ale nie tylko, jeżeli się pojawiają takie wątpliwości, no to prosimy jakby o skontaktowanie się właśnie z działem taryfowym biletowym ZDI na Klonowica, pokój 39 lub pod numerem 91 48 00 483. Tam wszystkie takie wątpliwości zostaną rozwiane.
Dobrze, ale w czwartek dla wszystkich wyjaśnienia, tak? Różnica między kartą rodzinną, kartą aglomeracyjną w kontekście komunikacji miejskiej. Teraz dla odmiany telefon, ulica Stołczyńska.
Dobry, z tej strony Robert. Ja dzwonię w sprawie ulicy Stołczyńskiej, tu z Kolwin. Ulica jest w tej chwili remontowana, zerwali asfalt. Panowie, teraz asfalt, częściowo pierwsza warstwa została położona. Studzienki są powyciągane tam ponad tą pierwszą warstwę, do tej warstwy kolejnej, która będzie lana, żeby było na równo. I to tak już sobie leży i leży z dwa tygodnie. My jeździmy sobie po tych studzienkach. Jest jak po polu minowym, prawo, lewo, mniejsza, większa studzienka. Nic się w tej chwili tam nie dzieje. Moje pytanie, kiedy to zostanie ukończone, bo i tak już z Kolwin od wielu lat jest pomijane, a to, co w tym nam robią, to jest takie pucowanie, że coś tam dla nas robią i to, co zaczęli robić, to rozgrzebali, to sobie tak leży, tak będzie leżało, żadnej reakcji, nikt się tym nie interesuje.
Przypomnieliśmy ten telefon, w ubiegłym tygodniu on był zarejestrowany i zaprezentowany w czasie reakcji, później inny mieszkaniec tego osiedla zadzwonił, że ten remont tak naprawdę przebiega zgodnie z planem, tak? Panie Kacprze, dobrze mówię?
Tak, już się zakończył na szczęście, bo dlatego nie zgodzę się z wypowiedzią jakby mieszkańca ze Stołczyński, czy kierowcy przyjeżdżający w tamtych rejonach. Przerwa faktycznie, jeżeli były, to mogły wynikać, jakby, czy występować z powodu występu jakby opadów deszczu. Natomiast na dzień dzisiejszy prace remontowe zostały już zakończone, a wykonawca wyruszył się nawet dwa tygodnie wcześniej przed jakby wyznaczonym terminem zakończenia robót, czyli 25 października. Mhm. A obecnie trwają tam prace porządkowe.
Pan Dariusz do nas zatelefonował, wracamy do tematu SKA. Dzień dobry, panie Dariuszu.
Dzień dobry. Chciałem tak od razu sprostowanie tu zrobić. Moje dzieci jeżdżą od lat na kartę aglomeracyjną. Córka skończyła 18 lat w styczniu, liceum kończyła w liceum, także jest już po maturze. Karta ważna do 30 września tego roku jest i mało tego poszła do szkoły, po szkole nie na studia, tylko do szkoły do Kosinusa, jeśli dobrze pamiętam.
Policjalnej, tak?
Legitymacja została wydana i dziecko ma również darmowe przejazdy.
Dobrze, czyli tak funkcjonuje karta aglomeracyjna i właśnie na ten temat w czwartek, to znaczy powiemy o różnicach między rodzinną a aglomeracyjną. Pan Kacper powie, tak? Panie Dariuszu? Dobrze, bardzo panu dziękuję. Dokładnie. Dziękuję.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Pozdrawiam. 510-37-36 to numer do naszego studia. Mówiliśmy o zakończonym remoncie ulicy Stołczyńskiej, a teraz prace na dziesiątce. Fragment dziesiątki, prawy pas od węzła Kijewo do Płoni został sfrezowany. Dlaczego? Czy jest planowany remont tego odcinka? Pytanie od naszego słuchacza, panie Kacprze.
Tak, ZDIT poza jakby bieżącymi miejscowymi naprawami nawierzchni nie przewiduje tam wykonywania remontu ulicy Szosa Stargacka. Odnosząc się jeszcze do frezarki, to za pomocą tego urządzenia usunięto kolejny z prawego pasa jezdni na wysokości właśnie ulica Szosa Stargacka, jakby odcinek od Zatoki Inspekcji Transportu Drogowego do ulicy Balińskiego. No a frezowanie, czyli jakby mechaniczne usunięcie nawierzchni, jakby wierzchniej warstwy asfaltu jest jedną z najważniejszych skuteczniejszych metod usuwania kolei na drogach, dlatego taka naprawa była wykonana.
Tam się tworzą kolejne, wiadomo, bo to jest fragment dziesiątki, duży ruch samochodów ciężarowych i kolejny. No, obecność Inspekcji Transportu Drogowego stała niemal, bardzo konieczna. No ale panie Kacprze, te kolejne tam będą. Po prostu sfrezowanie, no dobrze, pomoże na jak długo?
Zobaczymy. Niestety albo stety tam jakby nie przewiduje się wykonywania remontu szosy Starkarskiej.
No i to ładny węzeł Kijewo. Wiem, że obwodnica będzie i być może ta szosa Stargardzka wtedy stanie się po prostu taką lokalną ulicą, jezdnią, prawda? No ale póki co to tranzytowa droga.
Zgadza się. Natomiast no tak w najbliższym jakby czasie to będą jakby bieżące i miejscowe naprawy na wierzchni w tamtym miejscu.
Dobrze, teraz w drugą stronę na zachód jedziemy daleko na Gumińce. Szanowna redakcjo, proszę o poruszenie w ZDITM tematu chodnika w tragicznym stanie na ulicy Cukrowej, który jest jedynym ciągiem dla pieszych. Zdjęcie samo mówi za siebie, że w czasie opadu deszczu przejścia nie ma, a nawet są dwa zdjęcia na naszej stronie tego chodnika przy Cukrowej. Panie Kacprze.
Tak.
No jest w fatalnym stanie. Po pierwsze ten chodnik, popękane płyty, a po drugie przy każdych większych opadach zalewa i nie da się przejść.
Tak, ten fragment został zlecony do naprawy miejscowej w ramach bieżącego utrzymania ulic, a remont rozpocznie się jak przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, czyli przy niewystąpieniu na przykład opadów deszczu. Wtedy tam te prace ruszą.
Dobrze. Czekamy na warunki atmosferyczne. Teraz Pomorzany, Kolumba. Niezakończony remont, no i ruszył remont Alei Powstańców Wielkopolskich. Proszę jeszcze raz poruszyć temat autobusu 806 i przycisnąć rzecznika ZDITM, pisze nasz słuchacz, panie Kacprze. Pomorzany zostały odcięte od świata dwoma remontami dwóch głównych arterii. Został tylko autobus 811 i 806. Miasto i wykonawca od dawna wiedzieli, że Kolumba nie zostanie skończona w terminie i jestem przekonany, że tramwaj Kolumba w listopadzie nie pojedzie. Tymczasem we wrześniu zaczął się rok szkolny, w październiku rok akademicki, a rozkład jazdy dla autobusu 806 jest letni. Na dodatek kursuje tylko 4 razy na dobę, obojętnie, czy jest to szczyt komunikacyjny o 7 rano, czy mniej atrakcyjna godzina 20. To jest farsa. I nie obchodzi mnie, że nie ma kierowców. Trzeba było stanąć na rzęsach i to załatwić, aby autobusów było więcej. Jakoś Amazon nie ma problemów z kierowcami w autobusach dowożących do ich magazynu pracowników. Na ulicy Szpitalnej autobus już jest przepełniony. A co z resztą przystanków? Ludzie wysiadają dopiero na bramie portowej. Jest nieziemski ścisk. Matki z wózkami nie mają jak rano wsiąść do autobusu i zawieźć dzieci do żłobków i przedszkoli. Proszę o interwencję, panie Kacprze.
Jeśli chodzi o ten 806 autobus, nie ma w planach zwiększenia częstotliwości linii 806. Będzie ona kursować bez zmian do otwarcia ulicy Kolumba, której to jakby planowane jest otwarcie jeszcze w tym roku. No i wtedy linie 3 i 6 wrócą na pętlę Pomorzany, a wraz z przywróceniem tramwajów na Kolumba linia zastępcza 806 zostanie zlikwidowana. Dodam tylko, że dodatkowo w dalszym ciągu kursować będą komunikacja zastępcza 811 z częstotliwością co 7-8 minut z Pomorzan przez Powstańców Wielkopolskich, Piastów i do Placu Kościuszki.
To panie Kacprze, nasz słuchacz tak pesymistycznie przewiduje, że 1 listopada tramwaje nie pojadą Kolumba.
To nie jest w tym momencie jakby moja działka. Nie chciałbym ani się odnosić do tego, bo no, tego nie wiemy, czy to zostanie jakby otwarte, czy nie. ZDITM nie jest inwestorem tego zadania, więc jakby to nie jest pytanie do mnie.
Do tramwajów szczecińskich się zgłosimy. Bardzo panu dziękuję, panie Kacprze.
Dziękuję.
I oczywiście liczymy na nasi słuchacze i ja liczymy na spotkanie w czwartek, tak? No i
dobrze,
te wyjaśnienia dotyczące i szczecińskiej karty aglomeracyjnej i karty rodzinnej i może już będzie projekt organizacji ruchu na Żwirki i Wigury, czy nie?
Zobaczmy, opowiemy,
tak? Co z tym przystankiem? Bo tam naprawdę się korkuje. Tam jest jeden pas tylko. Jeden
dobrze,
proces,
zobaczymy.
Jeden
jeżeli będzie to, jeżeli będzie już gotowe, to może uda się do tego odnieść.
Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dziękuję, pozdrawiamy.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. Z nami jest pani Agnieszka Lisowska, rzecznik Kuratorium Oświaty. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Wierna słuchaczka do nas napisała. Dzień dobry, postanowiłam napisać w imieniu uczniów oraz rodziców. Jestem mamą uczennicy Szczecińskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 16. W tym roku szkolnym uczniowie nie mają możliwości wypłaty za roczne korzystanie z szafek. Opłata za szafki jest wliczona w opłatę na radę rodziców. Załączam zdjęcie ze strony szkoły. Zadzwoniłam do sekretariatu szkoły z pytaniem, co z uczniami, którzy nie zapłacą rady rodziców. Uzyskałam odpowiedź, zostaną odebrane im kluczyki do szafek. Z tego co wiem, w tej szkole nie ma typowej szatni, w której można zostawić bezpiecznie kurtki. Odpisała nam najpierw pani Iwona Bielaj-Fras z Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr 16. W największym skrócie napisała, że to potwierdziła, że przede wszystkim te składki na radę rodziców nie są obowiązkowe. A po drugie, skracam bardzo tę wypowiedź, a po drugie, uczniowie mogą zostawić podręczniki i przybory w szatni. Pani Agnieszko, co z tą radą rodziców? Czy te opłaty, te składki są obowiązkowe, czy nie?
Tutaj ustawa Prawo Oświatowe mówi wprost, że opłata na Radę Rodziców jest całkowicie dobrowolna. Ustawa wprost to precyzuje w taki sposób: w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Także wprost jest to napisane, że opłata jest całkowicie dobrowolna.
Rada Rodziców wspiera tutaj szkołę, wspiera organ prowadzący w ich zadaniach, ale nie tylko, bo te składki na Radę Rodziców dobrowolne, podkreślamy, także często są pożytkowane w taki sposób, że jakieś nagrody dla uczniów, jakieś prezenty dla... Rada Rodziców o tym decyduje, tak?
Warto zaznaczyć, że też składki mogą być przeznaczone właśnie na nagrody, na wyjazd uczniów, na jakiś konkurs, ale nie mogą być przeznaczone na taką działalność, jaka powinna być finansowana przez organ prowadzący, czyli na przykład na remont, tak? Nie powinna być przeznaczona.
Tak.
Odpowiedzialność za zapewnienie warunków działania szkoły, bezpiecznych, higienicznych warunków nauki odpowiada organ prowadzący.
Dobrze, organ prowadzący i dyrekcja szkoły ma także w obowiązku zapewnienie miejsca, i to jest tak chyba nawet dokładnie sformułowane w rozporządzeniu ministra oświaty, miejsca do przechowania, i tu uwaga, podręczników i przyborów szkolnych. To jest obowiązek dyrekcji, tak?
Tak, dyrektor musi zapewnić uczniom w szkole lub w placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. I dokładnie tak to jest sformułowane. Miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
Czy w związku z tym, co pani powiedziała wcześniej, że Rada Rodziców nie może z tych środków własnych finansować tych zadań wynikających z ustawy i z rozporządzenia zadań szkoły, to czy to, że pieniądze z Rady Rodziców są przeznaczane na szafki, to jest zgodne z tymi przepisami, czy nie?
Ja nie chciałabym interpretować tutaj tej konkretnej sytuacji, bo znam ją tylko z przekazu od pana redaktora w tej chwili. Także nie chcę się odnosić do tej konkretnej sytuacji, bo jej nie znam. Natomiast ogólnie patrząc na przepisy, opłata na Radę Rodziców jest dobrowolna i nie można od tej opłaty na Radę Rodziców warunkować jakiegokolwiek świadczenia edukacyjnego.
Czyli to świadczenie jest niezależne, jeżeli szkoła...
Jest niezależne, tak. Z drugiej strony dyrektor ma obowiązek zapewnienia miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych, ale zaznaczam, że tutaj rozporządzenie nie wskazuje wprost, w jaki sposób. Nie jest więc powiedziane, że musi to być szafka w szatni. Może być to jakiekolwiek miejsce, które zapewnia bezpieczeństwo w klasie na przykład. To może być różnie rozwiązane w różnych szkołach, biorąc pod uwagę ich specyfikę. Także tutaj ja bym nie szła w kierunku takiej interpretacji, że dyrektor musi zapewnić szafkę każdemu uczniowi, nie wynika z rozporządzenia. Z rozporządzenia wynika, że musi być jakieś miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
I dobrze by było, gdyby to miejsce było bezpieczne, bo ile w szkołach średnich to już rodzice kupują podręczniki i te podręczniki są własnością rodziców, to jeszcze w podstawówce te podręczniki zakupuje szkoła i one są własnością szkoły, a podręczniki są wypożyczane, użyczane rodzicom. I tutaj ustawa mówi, że taki podręcznik musi służyć przez co najmniej 3 lata. Co więcej, jeżeli zostanie on zniszczony w trakcie użytkowania, zniszczony, zgubiony i tak dalej, to wtedy rodzic pokrywa koszty jego zakupu. Ale to na dyrekcji spoczywa ten obowiązek zapewnienia, żeby podręczniki służyły co najmniej 3 lata. A zatem w interesie szkoły jest, żeby to miejsce na przechowanie podręczników, zwłaszcza w podstawówce i przyborów szkolnych, było bezpieczne, żeby ten podręcznik nie został zniszczony, nie zaginął, nie zgubił, nie został ukradziony, prawda?
W interesie przede wszystkim chyba uczniów, którzy korzystają z tych podręczników.
No i uczniów, żeby
one w jak najlepszym stanie były jak najdłużej. Jako mama dzieci ze szkoły podstawowej wiem, że te podręczniki mają ciężkie życie, bo są użytkowane przez młodzież. I tu powiedzmy sobie szczerze, ani dyrektor, ani rodzic przez większość czasu nie ma kontroli nad tym podręcznikiem, kiedy jest on w plecaku ucznia. Ale to taka dygresja już zupełnie prywatna. Natomiast chciałabym podkreślić, że ważne jest, żeby to podręczniki były szanowane przez uczniów, były szanowane przez nauczycieli, były szanowane przez rodziców i zazwyczaj są. I tutaj dyrekcja zazwyczaj zapewnia, tak jak ma taki obowiązek, zapewnia miejsce na pozostawienie podręczników. Takie są obowiązki dyrektorów, oni muszą zapewnić miejsce, żeby uczeń mógł zostawić wszystkie swoje podręczniki i przybory szkolne w bezpiecznym miejscu w szkole.
Pani Agnieszko, czyli podsumujmy. Po pierwsze, składka na radę rodziców, to trzeba podkreślić, jest nieobowiązkowa i dobrze by było, gdyby Rady Rodziców, członkowie Rad Rodziców o tym informowali, przypominali rodzicom, że te składki są nieobowiązkowe. Druga rzecz, obowiązkiem dyrektora szkoły, każdej szkoły i podstawowej i ponadpodstawowej, jest zapewnienie miejsca do bezpiecznego przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. To chciałbym, żeby wybrzmiało i żeby wszyscy o tym pamiętali. I trzecie pytanie, ostatnie już. W razie nieprawidłowości, czy można zgłosić się, czy rodzic może zgłosić się do Kuratorium Oświaty z prośbą o interwencję w takich sprawach?
Można zgłaszać się do Kuratorium Oświaty z prośbą o interwencję, ale tutaj zaznaczam, że pod opieką kuratorium jest przede wszystkim nadzór pedagogiczny. W sprawach dotyczących finansowania i warunków działania szkoły lepiej byłoby zwrócić się tutaj
do organu prowadzącego, ale czasami bywa tak, że organ prowadzący nie do końca spełni oczekiwania rodziców. A taką następną instancją jest Kuratorium Oświaty, tak?
Kuratorium Oświaty, tak jak powiedziałam, odpowiada za nadzór pedagogiczny. My tutaj możemy wspomóc rodzica, wskazać odpowiednie paragrafy w ustawach, w rozporządzeniach, ale w kwestii wykonywania swoich zadań związanych z zapewnieniem warunków działania szkoły, tutaj naprawdę odpowiedzialny jest organ prowadzący.
Pani Agnieszka Lisowska, rzecznik Kuratorium Oświaty, była naszym gościem. Pani Agnieszko, dziękuję. Pozdrawiamy, dziękujemy za udział w programie i do usłyszenia. To teraz zapraszam Państwa na Fabrykę Wody. Z nami pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody, Aquaparku.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie Piotrze, ale pan burzę rozpętał. W piątek pan Piotr Zieliński wysłał do nas mailem opis i...
W czwartek.
Opis i zdjęcia tego, co można zobaczyć w Fabryce Wody. Powiem szczerze, że byłem kilka razy i nie widziałem takich scen, panie Piotrze.
Bo cały czas tutaj nasze służby pracują nad tym, żeby takie sytuacje przede wszystkim nie zdarzały się często. Jak się już zdarzą, to żeby szybko tutaj posprzątać, tak? Doprowadzić do stanu przed takim zdarzeniem. Więc pod tym względem jesteśmy tutaj sprawni, działamy naprawdę bardzo szybko. Burza czy nie burza, jakby ciężko tutaj określić, czy faktycznie jest to aż taki temat bardzo chodliwy, straszny. Chcieliśmy po prostu jakby pokazać, uświadomić mieszkańcom, klientom, gościom, że takie rzeczy się zdarzają, nie boimy się takich trudnych
tematów. Panie Piotrze, sądząc po telefonach do nas, to spore zainteresowanie to wzbudziło, ale także wiemy, że radni się zaangażowali w tę sytuację. W fabryce wody, ale dobrze. W dużym skrócie o co chodzi? Po prostu niektóre miejsca w fabryce wody są dewastowane i to jest delikatne słowo na określenie tego, co tam się dzieje. Tak jak powiedziałem, byłem kilka razy, nie widziałem, więc no, doceniam szybkość działania pracowników fabryki wody, ale też w tym, co pan napisał i o czym także mówiliśmy w radiu, jest pewien problem, dlatego że nie da się zidentyfikować tych wandali. Nie da się ich po prostu złapać za rękę, prawda?
No tak, no jest to niestety utrudnione z tego względu, że te sytuacje dotyczą głównie przestrzeni, które nie są objęte monitoringiem. Są to przestrzenie po prostu intymne, no i osoby wiedząc o tym, przychodząc do nas, no mają jakby tego pełną świadomość, że mogą uniknąć tutaj złapania kary, więc pozwalają sobie niestety na takie wybryki.
No i trwają poszukiwania winnych. Podejrzenie padło na alkohol, panie Piotrze. I tak jak mówiłem na początku programu, ja dopiero teraz dowiedziałem się, że tam sprzedaje się alkohol. Panie Piotrze, gdzie, w którym miejscu? Bo nie widziałem. To nie dlatego, że chciałbym skorzystać, nie. Tylko wiedzieć.
No tak jak każdy obiekt rekreacyjny, również w fabryce wody, w punktach gastronomicznych, w restauracjach jest zakup napojów wysokoprocentowych.
To nawet wysokoprocentowe są, tak?
No tak.
Nie tylko piwo, wino.
Nie tylko piwo, wino, są również mocniejsze trunki. Oczywiście
to lepiej jak na łasztowni.
W wyznaczonych strefach, tylko w tych strefach tak napoje można pożywać.
Panie Piotrze, mam prośbę, bo przerywa nam trochę, więc jakby pan zechciał poszukać trochę lepszego...
Teraz lepiej?
Oj, no dobrze, spróbujemy. Więc jest alkohol i to nawet wysokoprocentowy w fabryce wody, tak?
No tak, no z racji tego,
że
prowadzimy tam punkty gastronomiczne, restauracje, więc no jest to jakby standardowa rzecz, która funkcjonuje w podobnych tego typu obiektach. Mhm. Jest to jakby część całej oferty, którą tutaj mamy. No i oczywiście, jeśli ktoś ma takie życzenie, no to może z tego korzystać. Jakby nie ma tutaj oczywiście żadnego przymusu. Jeśli ktoś ma życzenie, może taki napój sobie zakupić i po prostu w trakcie przebywania w takiej wyznaczonej strefie może go kosztować.
Panie Piotrze, to w takim razie teraz przykład. Jak nasi słuchacze odnieśli się do tego alkoholowego wątku w fabryce wody i telefony zarejestrowane pod czujnym numerem?
Dzień dobry, stały słuchacz i stary słuchacz. Tak się trochę bije z myślami, bo jeżeli to jest fabryka wody, obiekt sportowo-rekreacyjny, no to ten alkohol tu się jakoś nie mieści w tych nazwach. To jest sportowo-rekreacyjny. To do czego ten alkohol jest tam potrzebny? Potrzebny jest do tego, żeby dodać sobie animuszu, jak się płynie na basenie, czy jak się zjeżdża na zjeżdżalni, czy żeby ogłupić się tym alkoholem i pokazywać innym, jaki to ja jestem heros i co ja potrafię. Nie rozumiem, kto na taki pomysł wpadł i wywołał problem. Skoro obiekt jest sportowo-rekreacyjny, no to po co my w ogóle zabieramy się za ten temat, że tam alkohol jest? Komu on jest potrzebny?
Dzień dobry. Z taką ciekawostką, przede wszystkim, po co w fabryce wody jest sprzedawany alkohol? W jakim celu? Jaki jest cel? Drugie pytanie, no jeśli jest sprzedawany, to czy taka cała piana może wejść na teren basenów, na teren rekreacyjny? Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
Cześć, mam na imię Natalia, dzwonię ze Szczecina. Słucham waszej audycji odnośnie fabryki wody i sprzedaży tam alkoholu. Jestem matką 5-letniej dziewczynki i bardzo mnie to zastanawia, jak można sprzedawać alkohol w strefie, gdzie się pływa. Nie rozumiem po co, nie rozumiem co ma na celu ta sprzedaż alkoholu. Czy tylko i wyłącznie zarobek fabryki wody? Jak może być takie łatwe przyzwolenie na spożywanie alkoholu w takim obiekcie publicznym, dostępnym dla dzieci, dla młodzieży? Jaki to daje przykład? Według mnie to przyzwolenie na spożycie alkoholu zaczyna się bardzo mocno rozrastać. I to jest naprawdę bardzo, według mnie, bardzo zły objaw. Według mnie powinniśmy z tym walczyć. Jak ja byłam tam pierwszy raz, to byłam wręcz zniesmaczona. Siedziałam z córką, my jadłyśmy jakieś pierogi, a obok nas siedziała grupa ludzi, to było południe. No i oni sobie tam, że tak powiem, używali. oni nie zachowywali się może bardzo źle, no ale wiadomo jak przy alkoholu, było głośno, było, no jakieś tam niecenzuralne słowa padały i przyniesie dla dziecko 5-letnie. No proszę powiedzieć, jaki to jest przykład dla ciebie?
No dobrze, to takie wypowiedzi raczej na nie, jeżeli chodzi o dostępność alkoholu w fabryce wody. Panie Piotrze, jak pan do tego?
Przede wszystkim ważne jest tutaj jakby uściślenie pewnej kwestii. My jesteśmy obiektem rekreacyjnym. Oczywiście są funkcje sportowe, takie choćby jak basen sportowy, czy na przykład ścianka. Natomiast jest to głównie przestrzeń rekreacyjna i tak jak u nas, tak w innych tego typu obiektach napoje alkoholowe można zakupić. Jest to rzecz normalna. Odbywa się to, tak jak mówiłem, w wyznaczonych do tego strefach. Sprzedawane jest tylko osobom, które są pełnoletnie. Oczywiście nasi pracownicy, jeśli widzą, że jakieś dane osoby źle się zachowują, zachodzi podejrzenie co do tego, że mogą być pod znacznym wpływem alkoholu, no to oczywiście w odpowiedni sposób reagują, interweniują. Natomiast to, co jest też jakby tutaj warte podkreślenia w kontekście właśnie tych słów, dyskusji, która została wywołana, w restauracjach, w hotelach, gdzie osoby również chodzą na obiady, kolacje, ty sprzedaje się alkohol. No i teraz pytanie, czy tam w tamtych przestrzeniach takim osobom to nie przeszkadza, czy też nie? Więc przy tego typu sytuacjach ważny jest oczywiście umiar, zdrowy rozsądek. Jeśli ktoś potrafi się zachować, no to będzie się potrafił zachować kulturalnie. Mhm. Natomiast wiadomo, zdarzają się jakieś przypadki jednostkowe, incydentalne. Tego nie da się uniknąć. Może to być u nas, może to być gdziekolwiek indziej. Ważne jest wtedy oczywiście odpowiednia reakcja tutaj pracowników odpowiedzialnych za to, żeby po prostu inni goście czuli się komfortowo.
A były takie reakcje? Ma pan takie informacje od pracowników, że po wypiciu alkoholu były z jakimś klientem fabryki wody problemy?
Może niekoniecznie po wypiciu alkoholu, natomiast no, zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że ktoś ma pretensje do jakości obsługi tutaj u nas na obiekcie, więc oczywiście wtedy stara się jakoś uzewnętrznić te swoje żale, wykłóca się, kłóci się po prostu z pracownikami, obraża ich. No i wtedy oczywiście musimy reagować, tak? Ale no, nie łączymy jakby wszystkich, czy też większości tego typu sytuacji z alkoholem, bo równie dobrze może być tak, że ktoś przyjdzie do nas, jak już sobie wypije przed przyjściem, niekoniecznie musi ten alkohol spożywać u nas.
Tak, to prawda. Panie Piotrze, co roku prezentowane są latem, właściwie tak mniej więcej od maja, czerwca rozpoczynają się takie prezentacje statystyk Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczące utonięć w Polsce. Nie wiem, czy pan śledzi te liczby.
Staram się być na bieżąco, chociaż nie zawsze jest to możliwe.
Dobrze. Wie pan, jaką podaje się najczęstszą przyczynę tych wypadków, utonięć?
No zakładam, że tutaj chodzi o spożycie alkoholu.
Tak jest, ma pan rację. To jest jak refren, coroczny refren, tak od czerwca mniej więcej do września alkohol. Powiedział pan, że to jest jak każdy obiekt inny, rekreacyjny i tu nie ma powodu, by nie udostępniać tego alkoholu w fabryce wody. Ale jednak są to baseny, jest to woda.
No są różnego rodzaju obiekty basenowe, gdzie również sprzedaje się alkohol, więc...
Na przykład w Szczecinie, no bo to... chciałbym poznać. Nie ma większego wyboru w Szczecinie.
No ja mówię o parkach rekreacyjnych, ja nie mówię tutaj o takich przestrzeniach typowo basenowych, gdzie mamy po prostu basen sportowy, tak? Mówię po prostu o przestrzeniach rekreacyjnych, basenach rekreacyjnych, ośrodkach takich typowo rekreacyjnych, nastawionych właśnie na tego typu działalność. Więc tak jak mówiłem wcześniej, najważniejszy jest zdrowy rozsądek, podejście do tego, jak się zachowujemy w danej przestrzeni, więc jeśli ktoś jest po prostu świadomy tego, co robi, potrafi się zachować, no i wypicie na przykład lampki wina, tak, czy jakiegoś innego alkoholu w niedużych ilościach, no to na pewno nie będzie tutaj osobą, która będzie stwarzać w jakikolwiek sposób problemy.
Panie Piotrze, czy fabryka wody jest otwarta na jakieś zmiany? Bo wiemy, że niektórzy radni zainteresowali się tematem i tej dewastacji, i także alkoholu. Czy tutaj są... Pewnie są możliwe zmiany. Zawsze są możliwe, prawda?
No my zawsze jesteśmy otwarci do dyskusji, natomiast no oczywiście muszą tutaj być konkretne, jakby zasadne przesłanki co do tego, żeby ewentualnie jakieś zmiany wprowadzać. Mamy swój oczywiście jakiś określony model biznesowy, taka działalność rekreacyjna również z tymi funkcjami gastronomicznymi jest tutaj jakby wliczona w te nasze działania. No na dzisiaj nie mam informacji, żeby cokolwiek w tej materii miało się zmienić. Czas oczywiście tutaj pokaże, zweryfikuje rzeczywistość. No ale tak jak mówiłem, no zawsze jakąś dyskusję można prowadzić, uświadamiać, prowadzić pewne działania, które jakby mają na celu uświadomienie ludzi co do tego, czy spożywanie danych środków jest w jakichś tam określonych ilościach bardziej groźne, czy
kiedyś,
też nie.
Kiedyś a propos uświadamiania, panie Piotrze, w każdym sklepie i restauracji, bo wspomniał pan także o restauracjach, tak, były takie tabliczki. Nie wiem, czy pan pamięta, alkohol szkodzi zdrowiu. Pamięta pan?
Oczywiście, że tak, ale to tak samo mamy na przykład z papierosami, tak, które kupujemy gdzieś w sklepie, więc
ja proponuję w takim razie w fabryce wody, w tych miejscach, gdzie jest sprzedawany alkohol, spożywanie alkoholu grozi utonięciem.
Oczywiście zobaczymy, czy będzie taka możliwość, może w jakiejś innej formie. Zobaczymy, czy w jakiejś innej formie może jakąś taką kampanię też tutaj będziemy wprowadzać, wdrażać. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze jest to zdrowy rozsądek, podejście takie odpowiedzialne do tego, jak się zachowujemy, co robimy. No i oczywiście te sytuacje, o których mówimy od zeszłego tygodnia, no my tego nie łączymy, tak? Jeden do jednego, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, czy też sprzedaż tego alkoholu u nas na obiekcie. Różne osoby do nas przychodzą, różnie się zachowują. My musimy reagować, reagujemy i to jest jakby tutaj najważniejsze.
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody Szczecińskiej, dziękuję za
udział
w naszym dzisiejszym programie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tych telefonów o alkoholu było więcej w związku z Fabryką Wody i sprzedażą w Fabryce Wody alkoholu, ale państwa komentarze daleko poza Fabrykę Wody wykroczyły. Między innymi pojawia się ciągle wątek w państwa wypowiedziach, takie porównanie, jak jest w Polsce, a jak jest w Skandynawii na przykład, gdzie ograniczenia w sprzedaży alkoholu są dużo większe niż u nas, w Szczecinie na przykład. No i między innymi taki telefon.
Dzień dobry, stała słuchaczka ze Szczecina, Maryla. Ja mam propozycję taką, żeby właśnie, bo słucham teraz audycji na temat sprzedaży alkoholu w Szczecinie, więc Szczecin jest już tak rozpity, jeśli chodzi o młodzież, a szczególnie w lecie, jak wracam z Głębokiego, to są wszyscy pijani. A poza tym zróbmy tak, jak jest właśnie Skandynawii. Nie ma. Sklep jest do godziny 17 czy 18 w piątek. Koniec. Później wszystkie sklepy są pozamykane. I to nauczyło trochę tych ludzi. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy. My także kończymy. Jutro dalsza część, bo to nie wszystkie telefony alkoholu. O godzinie 12 zaprosi państwa, po 12 zaprosi państwa do czasu reakcji Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.